Dzisiaj opowiemy o testowaniu urządzeń satelitarnych, o testowaniu tych urządzeń, a także o ciekawych przykładach z życia wziętych, gdzie tak naprawdę popełniane są błędy. Ale zanim trochę przejdę po kolei, bo tak naprawdę musimy wiedzieć, z czym się mierzymy, gdzie są problemy, czyli środowisko kosmiczne, w ogóle czym jest ten kosmos. I opowiemy oczywiście o tych przykładach, o których wspominałem. Między innymi Ina opowie o postacie drugim, o satelicie, którego możecie dzisiaj zobaczyć na naszym stoisku. Czym jest F-Space i kim jesteśmy? Tak jak już zostało wspomniane, wywodzimy się z projektów edukacyjnych właśnie z PWSAT-a, z PWSAT-a drugiego. Natomiast niedawno powstała grupa Future Space, tutaj w ramach Future Processing, która ma zajmować i już się zajmuje projektami kosmicznymi, ma przyciągnąć zlecenia, różne przedsięwzięcia kosmiczne właśnie tutaj do Future Processing, po to, żebyśmy tak naprawdę mogli wejść już pełną parą w branżę kosmiczną i pokazać, jak wielki potencjał Future Processing ma właśnie w tej branży. Co myślicie, kiedy słyszycie słowo kosmos? Pierwsze skojarzenie. Co jeszcze? No, dokładnie. Słuchajcie, ale to jest prawda. Kosmos ma bardzo duży wpływ na nasze życie. I to, co my myślimy o kosmosie, to są właśnie gwiazdy, to jest kosmici na przykład, czyli kultura, czyli to wszystko, co tak naprawdę nas otacza. Natomiast to się po części wiąże z nauką. Nauka, która także jest eksponowana w mediach, bo to się pokazuje, bo to jest sexy. Ale dla mnie kosmos to jest przede wszystkim gospodarka. To jest potężna działka gospodarki światowej, która jako jedyna na świecie nie miała recesji. Znaczy ta recesja była, ale jak możecie zobaczyć na wykresie, wartość tego przemysłu satelitarnego, związanego bezpośrednio z satelitami, to jest już ponad 200 miliardów dolarów w skali świata. Mówimy oczywiście o branży typowo cywilnej. Natomiast generalnie cała branża kosmiczna, wszystko, co jest związane z kosmosem, z wykorzystaniem danych satelitarnych, z aplikacjami tutaj naziemnymi, jest to warte ponad 300 miliardów. Także wyobraźcie sobie, że to nie jest tylko działka naukowa. A nauka, ile zajmuje? To jest ledwie kilkanaście procent. Czyli to, co widzimy w mediach, coś, co tak naprawdę nam się bardzo często kojarzy z tym kosmosem, to jest ledwie niewielki ułamek tego, co się tak naprawdę tam nad nami i tutaj na Ziemi dzieje. Dlatego chciałbym, żebyście popatrzyli na to szerzej, że to nie trzeba być naukowcem, żeby wejść w branżę kosmiczną. Nie trzeba być zapaleńcem, nie wiem, autorem powieści science fiction, żeby zajmować się kosmosem. Kosmos jest dla wszystkich, kosmos jest tutaj w Polsce. Polacy od lat 70. uczestniczą w badaniach kosmosu. Mówimy o części tej badawczej, natomiast teraz coraz więcej jest naszego udziału w przemyśle kosmicznym, tak już komercyjnie. I tutaj jest miejsce dla FP. Kosmos to jest przede wszystkim uzależnienie od danych. Większość branży kosmicznej jest zorientowana na wykorzystanie danych satelitarnych. Czy to obserwacje Ziemi, wyobraźcie sobie na przykład zarządzanie kryzysowe, analiza suszy, analiza tego, co się stanie z powodzią, czy też chociażby komercyjne zastosowanie w rolnictwie, w tak zwanym rolnictwie precyzyjnym. To jest także nawigacja. No, kto tutaj przyjechał korzystając z nawigacji w tej czy w innej formie? Myślę, że pytać za bardzo nie trzeba, chyba wszyscy. Transmisja danych. Korzystamy z transmisji satelitarnej, chociażby w przypadku telewizji. W tej chwili mamy mistrzostwa. No i co? Jak najczęściej sygnał przylatuje do nas do domu, bądź też do dystrybutora telewizji kablowej. Poprzez satelitę, dlatego że nie trzeba tworzyć infrastruktury naziemnej, która kosztuje setki miliardów dolarów w skali chociażby Polski, gdyby poprowadzić infrastrukturę naziemną do przesyłu telewizji satelitarnej. Możemy zbudować satelitę za 200-300 milionów, może 500 milionów dolarów, wysłać go i on może objąć tam całą Europę na przykład. Zysk jest? Jest. Okej. Środowisko. Tak, dzisiaj środowisko jest bardzo ważną sprawą. Gdzie się znajdują satelity? W ogóle chcemy wysłać coś w kosmos, żeby na przykład satelita dostarczył nam te dane satelitarne, które wykorzystujemy codziennie, na przykład do nawigacji satelitarnej. Musimy stworzyć urządzenie, które będzie pracowało w tych warunkach. Ja wiem, że tutaj większość z was to są programiści, ja jestem mechanikiem, ale ważne jest to dla każdego człowieka, dlatego że program, który jest pisany przez was, musi obsłużyć wszelkiego typu eventy, które występują tam na górze. Ale po kolei. Kiedy budujemy urządzenia satelitarne, spotykamy się tak naprawdę z trzema typami środowiska. Pierwszy typ jest to środowisko tutaj na ziemi. Są to zazwyczaj clean roomy. Mamy wszystko fajnie, czysto, stabilna temperatura, stabilna wilgotność, możemy to kontrolować. Mamy ochronę przeciwko wyładowaniami elektrostatycznymi. Super. Idealne warunki. Potem robimy testy. Testy, które robimy w środowisku symulowanym. Dzisiaj podczas jednej z rozmów przed prezentacją miałem okazję właśnie troszkę ten temat poruszyć. Czym jest tak naprawdę środowisko tamte kosmiczne i czym jest środowisko testowe tutaj na Ziemi? Jak tak naprawdę możemy zasymulować to, co jest tam w kosmosie? My możemy zasymulować jedynie niewielki kawałek tej przestrzeni kosmicznej. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie zasymulować w 100% kosmosu. W ogóle pytanie, czy próżnia jest próżnią? Bardzo dobrze. Próżnia nie jest próżnią, to prawda. My tak wyobrażamy sobie, że próżnia to jest przestrzeń, gdzie nie ma niczego. Parafrazując pewnego pana sprzed paru lat. Natomiast w próżni znajdują się różne obiekty, na przykład cząsteczki gazu. Na przykład promieniowanie, które no, bardzo często jest destrukcyjne. Na przykład wiatr słoneczny, mikrometeoroidy, pył i tak dalej. Czyli to, co my mamy w clean roomie, w środowisku czystym, bardzo czystym, nie reprezentuje tego, co mamy w kosmosie. Budujemy na przykład optykę, która ma robić zdjęcia Ziemi. Ona jest badana w clean roomie, jest super czysta. Ale co będzie w kosmosie? Musimy myśleć, jak zabezpieczyć to. Dalej. Lecimy w kosmos. Drgania. Powiem wam, że to jest taki niezły shaker. Rakieta wynosi satelitę na orbitę. Trzęsie nim miłosiernie tym satelitą. Poza tym, nagle okazuje się, że powietrze musi uciec z tej rakiety, z ładowni. Mamy wentylację. Ktoś może nie wyczyścił do końca tej ładowni rakiety, może jakiś pył będzie i na przykład zasłoni nam, nie wiem, przysłoni panele słoneczne, może uszkodzi jakiś element. Także musimy o tym myśleć. Zmiana wilgotności. Chociażby wystarczy sięgnąć troszkę do mechaniki płynów, żeby sprawdzić, co się dzieje, kiedy powietrze się rozpręża. Co się dzieje właśnie z wilgotnością, co się dzieje w takich warunkach. Także jest ważne. Ale na razie to pominę i idziemy dalej. Środowisko kosmiczne. Coś, co jest tak naprawdę bardzo fajne. Mówiliśmy o próżni, że próżnia nie jest próżnią. Natomiast mamy jeszcze termikę. Tutaj na Ziemi mamy chociażby laptopa, który może być chłodzony za pomocą powietrza. Czyli po prostu konwekcyjnie. Przedmuchujemy powietrze przez tego laptopa, przedmuchujemy, fajnie chłodzimy. W kosmosie? Nie do końca. Nie mamy tego elementu konwekcyjnego. Możemy wyłącznie chłodzić poprzez promieniowanie. Możemy oddać, ale jak świeci nam słońce, jak tym zarządzać? I to jest problem. I problem, który dotyka na przykład programistów, którzy muszą opracować algorytmy przetwarzania danych. Wyobraźcie sobie, macie urządzenie, które komputer pogłodowy, który ma przetworzyć obrazy na rakiecie, przepraszam, na satelicie oczywiście, na przykład, żeby te dane skompresować. Po to, żeby zaoszczędzić na transferze danych, bo możemy w przeciągu jednego dnia przesłać te dane tylko 3 razy, bo mamy 3 10-minutowe sesje przy transferze 1 megabit na sekundę. 10 minut razy 3 razy 1 megabit na sekundę. Możecie sobie przeliczyć, ile tych danych można ściągnąć. Niewiele. I teraz jak przesłać jak najwięcej danych? No wypadałoby je skompresować. No to fajnie, zaprzęgamy super algorytmy, wrzucamy to na nasz sprzęt, na nasz komputer, który to kompresuje, ale on się grzeje, zużywa dużo energii, ponieważ wszystko fajnie, ale no, niestety nie możemy skompresować tego w odpowiednim czasie, ponieważ on się za bardzo nam grzeje, więc musimy obniżyć na przykład taktowanie. Obniżamy taktowanie, tych danych przetwarzamy mniej, czyli w efekcie tych danych będzie mniej na Ziemi. I teraz zagłoska jest taka, jak napisać algorytm, który będzie wchodził w interakcję z tymi danymi satelitarnymi naszymi, z temperaturą, żeby nie przegrzać urządzenia i jednocześnie wykorzystać ten 1 megabit transferu danych, które mamy. Zostawiam to dla was na jakiś wieczór do przemyślenia. Ponadto, kosmos to jest także oddziaływanie na materiały. Odgazowanie materiału. Na przykład wysyłamy jakieś urządzenie. Dlaczego komponenty kosmiczne są drogie? Wyobraźcie sobie, laptop kosztuje na przykład 5000 zł. Odpowiednik, jeżeli chodzi o elektronikę, który będzie miał podobną wydajność, będzie kosztował 50 tysięcy euro. Jest to efekt tego, że przede wszystkim musi to pracować w środowisku próżniowym, gdzie następuje efekt odgazowania, czyli cząsteczki po prostu wylatują z powierzchni materiałów i zwyczajnie znikają. I to jest efekt mierzalny normalnie na wadze. Możemy postawić elementy, które nie są przystosowane do pracy w próżni i zobaczymy utratę masy. Poza tym erozja. Kiedy latamy na niskich orbitach, na przykład do 1500 km nad poziomem morza, mamy na tyle dużą erozję z punktu widzenia reakcji chemicznych z tlenem jednoatomowym, że te elementy się mogą uszkodzić, dlatego musimy zabezpieczyć nasze komponenty przed takimi efektami. Jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, ale tutaj zwróciłbym na jedną rzecz, na przykład częstotliwości. Temat częstotliwości jest szalenie skomplikowany na świecie, dlatego że one są uregulowane przez organizację nazwaną ITU. I mówiliśmy o tym jednym megabicie. Przed zdobycie pasma, bezpiecznego pasma, gdzie żaden inny satelita nie będzie nam wchodził w interakcję z naszym satelitą, to znaczy nie będą się zakłócać nawzajem, jest szalenie trudne. Fajnie by było mieć na przykład, nie wiem, dwa pasma o dużej częstotliwości, gdzie możemy mieć tych na przykład megabitów 50. Super. Ale to kosztuje. Poza tym stworzenie sprzętu, który będzie na tyle niezawodny, żeby pracował na tej częstotliwości, nie jest rzeczą prostą. Więc oszczędność danych, czyli tak zwany budżet energii, jeżeli chodzi o zarządzanie energią, i link budget. Czyli wszystko, co przesyłamy w satelicie, musi być policzone. Ile danych, ile bitów. Dosłownie czasami to liczymy w bitach. Ile danych możemy przesyłać. I przy transmisji danych tutaj na Ziemi nie możemy sobie zapewnić takiego komfortu, że na przykład wysyłamy pakiety potwierdzające, czy coś dostaliśmy, tam pakiet po pakiecie. Musimy przemyśleć, jak zaoszczędzić w tych protokołach, na odpowiednich warstwach, jak zaoszczędzić na przesyle danych, po to, żeby jak najwięcej danych właściwych dla nas przesłać, żeby nie marnować transferu na przykład na potwierdzanie pakietów. Ale dobra, idźmy dalej. Dzisiaj mieliśmy mówić o testowaniu urządzeń satelitarnych i ten wstęp miał służyć temu, żeby, że tak powiem, zarzucić troszeczkę tematów problematycznych. Jesteśmy w Europie, Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc wiele projektów, które się realizuje w Europie, jest związanych właśnie z Agencją Kosmiczną, a to się wiąże stety albo niestety ze standardami ECSS. Te cztery literki u niektórych ludzi wywołują ciarki i dreszcze, u niektórych ludzi wywołują jakieś dziwne ruchy fizjologiczne, a niektórzy z tym jakoś normalnie żyją. Wiem, że w zeszłym roku był poruszony temat ECSS-a i wiecie co, to jest coś, gdzie podobno, gdzieś słyszałem taką legendę, że jest człowiek, który to wszystko przeczytał. Nie ma takiego człowieka, chyba, nie wiem. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwa dokumenty, które są zaznaczone na czerwono, czyli ECSS QST80C i już wyjaśniam, o co chodzi, i ECSS EST40C. Są to standardy pisania oprogramowania i testowania oprogramowania w branży kosmicznej stosowane w Europejskiej Agencji Kosmicznej i nie tylko. Te dokumenty można częściowo implementować w innych misjach, chociażby tutaj naziemnych. Chcemy na przykład stworzyć oprogramowanie, które jest niezawodne, które będzie można na przykład implementować potem do innych zaawansowanych zastosowań, gdzie będziemy chcieli mieć dużą niezawodność po to, żeby na przykład nam to oprogramowanie nie wysiadło w trakcie, żebyśmy nie narazili się na duże straty finansowe, albo klienta, żebyśmy nie narazili na duże straty finansowe, to można przejść do tych dokumentów. I teraz tak, co te dokumenty zawierają? Jak je tworzycie, możecie czuć się zawiedzeni. Dlatego, że są tam takie bardzo ogólne punkty. Wyobraźcie sobie, że na przykład mamy punkt testowanie oprogramowania w środowisku symulowanym i jest akapit, znaczy jest taki punkt, który mówi tam przygotowanie dokumentacji. I tam nie ma opisu, jak tą dokumentację przygotować. Jest tylko na przykład takie jedno zdanie. Przygotować dokumentację zawierającą x, y danych na podstawie kilku odnośników do innych standardów, które są w tym całym drzewku, spełniający wymogi w tym i w tym innym dokumencie. Okazuje się, że po prostu to jest strasznie upierdliwe, kiedy trzeba przechodzić przez te wszystkie standardy, ale Agencja Kosmiczna w wielu projektach tego wymaga. I niestety wiele firm w Europie, takich mniejszych, w ogóle nie chce realizować projektów dla Agencji Kosmicznej z tego względu, że kosztuje to dużo czasu, dużo pieniędzy i tak naprawdę dużo zachodu. Ale co polecam na pewno, to dokumenty, które mają w środku w nazwie HB i ITM. To są tak zwane handbooki, które już zawierają więcej tak zwanego mięsa. Więcej tak zwanego mięsa, które rzeczywiście się przydaje w praktyce. Tam są rzeczywiste wskazówki, jak realizować jakieś konkretne przedsięwzięcia, konkretne etapy projektu, w jakiej kolejności, na co zwracać uwagę. Więc polecam przejrzeć te dokumenty, bo one się mogą kiedyś przydać przy realizacji innych projektów, a może tutaj będziemy realizować jakieś projekty kosmiczne wspólnie. Dobra, cały development projektów jest podzielony w takim starym stylu ESOWskim na fazy. To jest, używam tego słowa stary, ponieważ Korzystają z tego tacy wielcy gracze na rynku kosmicznym w Europie i nie tylko, na świecie. Inne firmy, na przykład SpaceX, znany chyba wszystkim dobrze chociażby przez Elona Muska, który zrobił Tesla i teraz ma właśnie rakiety, skraca to wszystko i to jest tak zwany New Space. Ale przejdźmy na razie do tej części. Czym są te fazy? Faza zero to wymyślamy projekt, w ogóle wymyślamy ideę. Taka mała anegdotka z życia. PWSat, pierwszy polski satelita, wiecie gdzie był wymyślony? W akademiku. Faza A. Robimy studium wykonalności. Też możemy w akademiku, ale już niekoniecznie. Faza A jest to faza, gdzie sprawdzamy, czy tak naprawdę mamy zasoby, żeby zrobić daną misję, czy jesteśmy w stanie to zrobić, czy to w ogóle ma sens, czy też nie. Faza B jest to już realizacja projektu. Powstają rysunki, powstaje kod, powstaje pierwsza walidacja tych elementów. Faza C to jest produkcja, testowanie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na punkt weryfikacja. W przypadku urządzeń satelitarnych weryfikacja, czyli tak naprawdę to powinno być słowo testowanie, ale to jest troszkę zawężone, ale weryfikacja wszystkich założeń naszego projektu, sprawdzenie jakości tego projektu i tak dalej, wykrywanie błędów, trwa nie tylko przez fazę C, czyli tam jest jeszcze kończenie projektowania i produkcja elementów i testowanie, to jest także faza D, kiedy satelita jest już przygotowany do lotu. I faza E jest to już realizacja misji. Jak widzicie, ten prostokąt zahacza także o fazę E, dlatego że cała kampania testowa zaczyna się w momencie tutaj na Ziemi, kiedy jeszcze wszystko jest w proszku, przechodzi przez etapy, kiedy integrujemy satelitę, następnie przygotowujemy go do lotu, lecimy na orbitę i uruchamiamy. Proces uruchamiania satelity na orbicie na przykład takiego może zająć miesiąc. Sprawdzenie każdego elementu po elemencie kolejno może zająć miesiąc. I zanim ten satelita będzie dopiero operacyjny. Niedawno poleciał pewien satelita telekomunikacyjny, który będzie na orbicie geostacjonarnej i wejdzie na tę orbitę właściwą dopiero za chyba około rok, ponieważ ma napęd jonowy po to, żeby zaoszczędzić miejsce na satelicie, na inne komponenty po to, żeby mieć więcej energii na realizację swoich zadań. Więc wyrzucono silniki, wyrzucono paliwo, zastąpiono to małym zbiornikiem gazu z silnikiem jonowym, tylko po to, żeby właśnie zaoszczędzić miejsce i przeznaczyć to na inne elementy. Więc dopiero za rok ten satelita będzie działał. I przez ten rok inżynierowie będą go uruchamiali po kolei. Każdy komponent będzie testowany. Czyli to, co było robione tutaj na Ziemi, cała kampania testowa, będzie przeprowadzona także tam w kosmosie. Właśnie po to, żeby na pewno ten satelita mógł działać, ponieważ jego czas życia będzie około 15 lat, czyli przez 15 lat, może nawet trochę dłużej, będzie dostarczał wam danych satelitarnych. No i potem działanie i zamknięcie projektu, czyli deorbitacja albo zostawienie go na orbicie śmieciowej. I teraz tak, to jest takie podejście stare. Układ fazowy, faza po fazie i tak dalej. Jak zobaczycie dokumenty ESOWskie, które to bardzo dobrze opisują, akurat ten fragment związany z zarządzaniem projektów, to są dokumenty ECSS MST, czyli z działu M, Management, one zawierają ten układ fazowy i to jest przez ESE preferowane, natomiast to dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje, ponieważ musimy stworzyć tony dokumentacji. Każda faza jest podzielona powiedzmy na 2-3 etapy, gdzie musi być olbrzymi raport stworzony, gdzie muszą być przeprowadzone kolejne etapy analiz wykonalności, ryzyka i tak dalej. To wszystko kosztuje dużo czasu, dużo pieniędzy. Zaletą tego podejścia jest małe ryzyko, ponieważ ryzyko popełnienia błędu jest na tyle małe, że ESA bez problemu realizuje takie projekty przez 7-8 lat, ale potem w zasadzie awarii takiej większej nie ma na orbicie. Natomiast co w nowym podejściu, na przykład SpaceX? SpaceX to wszystko ścieśnia. Dlatego koszt realizacji misji SpaceXowych to nie jest kilkaset milionów dolarów czy też euro. To jest wszystko dużo mniej i dużo szybciej, ponieważ oni nie tyle nie przeskakują tych etapów, co po prostu znajdują optymalną ścieżkę, żeby te wszystkie etapy przejść. Pewne rzeczy pomijają, bo na przykład nie ma sensu tworzyć kolejnego raportu, jeżeli chodzi o wykonalność projektu. Jeżeli na przykład się zmieniła jakaś niewielka rzecz, wystarczy po prostu zrobić update, a w ESA to się robi nowe dokumenty. Więc oni robią pewne uproszczenia, pewne optymalizacje, implementacje tego typu rzeczy właśnie po to, żeby zmniejszyć cenę projektów. Dlatego na przykład ich przedsięwzięcia kosztują 10% tego, co by robiła NASA. Właśnie dzięki temu. Stare i nowe podejście jest mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o tworzenie wielu nowych technologii. Bo w przypadku starym mamy coś takiego jak równoległe tworzenie danego rozwiązania. Na przykład są dwa zespoły ludzi powołanych, którzy mają rozwiązać jeden problem całkowicie niezależnie. Tworzymy mnóstwo technologii, które możemy implementować później w innych projektach, w innych przedsięwzięciach. W tym nowym podejściu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby robić przetwarzanie takie równoległe, tylko musimy zrobić to w jednym momencie, razem. Ale dlatego, że ludzie mają dużą elastyczność i mają, powiedzmy, takie pozwolenie na to, żeby działać kreatywnie, żeby tworzyć nowe technologie, żeby nie bać się podejmować ryzyka, to tych technologii także powstaje bardzo dużo. Wadą nowego podejścia jest to, że nie wszystkie firmy są w stanie wziąć takie duże przedsięwzięcia, które są zazwyczaj związane z budżetem publicznym. I w tym budżecie publicznym są właśnie wymagane te standardy ECSS. Dlatego to jest pewne ograniczenie. W przypadku dużych firm, takich olbrzymich molochów typu Airbus czy też Thales, oni mogą sobie pozwolić na takie duże przedsięwzięcia, bo już są w tym wprawieni i po prostu realizują takie duże projekty. Kolejna bardzo ważna rzecz to zespoły, które realizują te projekty. W przypadku starego podejścia są to zazwyczaj olbrzymie zespoły, czyli są pewne problemy z zarządzaniem ludźmi. W przypadku nowego podejścia te zespoły są mniejsze, łatwiej się dogadać i szybciej można podjąć decyzję. Wyobraźcie sobie, że na przykład jesteście w dużej firmie Airbus i chcecie wprowadzić nową bibliotekę do softu, która rozwiązuje to samo zadanie, tylko dwa razy szybciej. To podjęcie decyzji, czy ta biblioteka, powiedzmy jeszcze na procesie developmentu, jeszcze przed testami, może być zaimplementowana, w firmie prywatnej zajmie, nie wiem, dzień, dwa, trzy, a w przypadku takiego dużego molocha miesiąc, dwa, pięć, pół roku. Dlatego, że są duże zespoły, jest duża hierarchia firmy, więc w tym starym podejściu implementacja nowych rozwiązań zajmuje bardzo dużo czasu. Podsumowując, stare podejście jest mniej misji, które mają mniejsze ryzyko, ale jest to bardzo drogie. W nowym podejściu jest więcej misji, ryzyko jest na takim poziomie jeszcze kontrolowalnym, ale jest zdecydowanie mniejszy koszt. Czyli firmy mogą realizować przedsięwzięcia dużo, dużo szybciej. I teraz tak. Przykłady. To jest coś, co, że tak powiem, chcę położyć nacisk na takie z życia wzięte przykłady popełniania błędów w różnych misjach satelitarnych, które wynikały z mniej lub bardziej zaawansowanych, prozaicznych, mniej prozaicznych przyczyn. Wyobraźcie sobie najgorszą sytuację w waszym życiu, gdzie musieliście powiedzieć szefowi, szefowej, że coś zepsuliście. Tam widzę, że się nie przyznaje ekipa obok Lili. Każda taką sytuację ma. To wyobraźcie sobie spokojnie, nic nie jest gorszego niż coś, co zrobili ludzie w Stanach Zjednoczonych. To jest satelita NOAA, obserwacyjny. To jest pozycja w laboratorium, kiedy był uchwycony przez taki chwytak i w pozycji horyzontalnej umieszczony po to, żeby można było robić na nim operację. Przychodzili programiści, robili update softu jeszcze, przychodzili mechanicy, robili kontrolę zamocowania różnych elementów, mocowali przed dodatkowo koce termiczne, przychodzili elektronicy, sprawdzali układy itd., itd. Wszystko fajnie. Tych satelitów zbudowali mnóstwo Amerykanie. Natomiast przez to, że zbudowali mnóstwo, popadli w pewną rutynę. Wyobraźcie sobie, że okej, mamy postawić satelitę następnego dnia w ten sposób. To sobie pracujemy poprzedniego dnia, okej, ustawiamy satelitę. I co robimy? Musimy jakoś go dobrze ustawić. To słowo dobrze jest bardzo istotne. Bo jak niedobrze, to jest tak. Wyobraźcie sobie, że ekipa inżynierów, którzy pracowali przy montażu tego satelity wieczorem poprzedniego dnia, nie przekręciła go. Następnego dnia przyszła ekipa, która go zaczęła obracać. I gdzieś pomiędzy jest pewien problem współpracy między nimi. Jest na ten temat raport. Jeżeli ktoś chce, proponuję wyszukać NOAA N-Prime 19 i jest pełen raport udostępniony publicznie na ten temat, ma tam 101 stron, krok po kroku wyjaśnione, jakie błędy zostały popełnione. Najprostsza przyczyna, która się chyba nasuwa na myśl, to jest jaka? Czego tam zabrakło? Proszę? Dokładnie. Wyobraźcie sobie, mam obrócić element, mam go przenieść. To jest takie logiczne, że powinienem sprawdzić, nawet rzucić okiem, jednym, drugim, czy to jest przykręcone. Oni tego nie zrobili. Raport zawiera mnóstwo wniosków, ale najważniejszy wniosek jest taki, że tak jak tu już kolega wspomniał, nie zauważyli problemu. I to nikt, ani elektronik, ani programista, ani mechanik, ani inżynier bezpieczeństwa, nikt z ekipy nie zwrócił uwagę na to, że nie było 40 śrub. Po prostu macie taki wielki pierścień i nie widzieli, że nie ma 40 śrub. Hello. Więc to był taki olbrzymi problem, wręcz powiedziałbym disaster dla nich, bo wyobraźcie sobie, że ten człowiek, który rano dzwonił do przełożonego, musiał o tym powiedzieć, on nie potrzebował żadnej kawy, a to się stało około godziny 7. Jest zrobiony timeline, dokładnie w raporcie, polecam przeczytać, bardzo ciekawe wnioski. Najważniejsze wnioski z tego chciałbym przedstawić takie, że przede wszystkim rutyna. Oni po prostu mieli olbrzymią rutynę, to był już któryś satelita z kolei, nie zwracali uwagi na takie błahe rzeczy. Nie mówimy o super zaawansowanym elemencie, mówimy o błahych rzeczach. Oni byli zadufani w sobie. To także jest w raporcie napisane, że oni po prostu byli ekipą ekspertów i mieli klapę na oczach i po prostu nikt dla drugiego człowieka nie powiedział, ej, słuchaj, coś tam zepsułeś. Nie, oni po prostu czuli się ekspertami i po prostu byli dumni. Nie było współpracy w zespole. I byli po prostu pewni siebie i zlekceważyli procedury na takim etapie. Ja wiem, że procedury są nudne, ponieważ trzeba je wypełnić, trzeba podpisać dokumenty, trzeba zrobić coś krok po kroku, to zajmuje czas. Ale w przypadku urządzeń satelitarnych jest to niezwykle istotne, ponieważ w tym momencie satelita za ponad 200 milionów dolarów upadł na Ziemię. Ale wiecie co najciekawsze, że on poleciał potem w kosmos. Naprawa kosztowała jedyne 30 milionów dolarów. Także wyklepali, coś tam wymienili, przetestowali i wysłali w kosmos. Także on lata do tej pory w kosmosie. Także naprawdę żadna, nie wiem, coś zepsuliście w firmie, naprawdę nigdy nie będzie tak złe jak to. Chociaż, teraz tutaj kratka dla programistów, jak można zepsuć innego satelitę? Ten satelita aktualnie znajduje się na orbicie i poleciał około miesiąc czy dwa miesiące temu w kosmos. To jest satelita naukowy, japoński, który różne misje naukowe wykonuje, bada gwiazdy i tak dalej. Miał padać. Gdzie leżał problem? Satelita poleciał na orbitę i miał kilka systemów, które miały orientować tego satelitę w kosmosie, czyli go utrzymywać w odpowiedniej pozycji, żeby na przykład patrzył na konkretną gwiazdę. Pojawił się problem pierwszego systemu. No dobra, mają system awaryjny. Włączyli system awaryjny, nadal ten satelita jeszcze dryfował. Nie mogli go ustabilizować. System trzeci też nie. No i w końcu poszli do ostatniego systemu. Silniczki korekcyjne. Wyobraźcie sobie, że Japończycy, którzy są znani naprawdę z dokładności, z super jakości, popełnili szkolny błąd. Któryś z programistów pisał błędną komendę, a ktoś inny nie sprawdzi tego kodu, nie przetestował i puścił to do finalnego kodu, do finalnego softu, który poleciał na satelicie. Ten satelita zamiast zmniejszać prędkość obrotową i się stabilizować, on zaczął przyspieszać. I wiecie co, ten satelita był funkcjonalny, znaczy on działał, ale nie można było zmienić mu softu. Z jednego prostego względu. Przy tak dużych obrotach, to jest to 70 tam stopni na sekundę, mniej więcej, nie można było przeprowadzić pełnej sesji łączności. Po prostu. Stożek, że tak powiem, zasięgu anteny wynosił, no nie wiem, może 30 stopni, może troszkę mniej. I w tym czasie mieliśmy niecałą sekundę, chyba 1/3 sekundy na łączność. Nie można było przeprowadzić tej łączności. Więc wyobraźcie sobie, ludzie płacą setki milionów dolarów za różnego typu misje, a potrafią popełnić tak błahe błędy. Wyobraźcie sobie, że tam nie możemy włożyć ręki. Do tego satelity, gdybyśmy mogli się podpiąć, to byśmy to naprawili raz, dwa, no bo zmiana jednej komendy, tam prawdopodobnie było rotate left albo rotate right i po prostu ktoś to zamienił. I tylko tyle. Wystarczyłoby tylko to zmienić i byłoby naprawione. Natomiast problem był bardzo poważny, tak jak widzicie, więc myślę, że w takich misjach no, codziennych, że tak powiem, realizacji projektów tutaj na Ziemi powinniśmy zwracać na to uwagę, że nawet takie błahe rzeczy mogą naprawdę zrobić nam dużo problemu. Więc na chwilkę zostawiam Was z przemyśleniami. Zapraszam Inę, która powie o PWSAT-ie drugim.
Po prezentacji Maćka niektórzy z Was mogą odnieść wrażenie, że mówimy trochę o różnych rzeczach, ale chciałam podkreślić, że mówimy jednym i tym samym językiem. Mówimy językiem jakości. A jak bardzo jest ważna jakość w przemyśle kosmicznym, no raz to poleci, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Nasze wszystkie testy, nasze sprawdzanie podsystemów, niezawodność, musi wynosić ponad 99%. Opowiem wam, jak będziemy testować naszego satelitę, ale na początku parę takich informacji podstawowych. Otóż projekt realizowany na Politechnice Warszawskiej, to jest już drugi satelita, więc powiedzmy, że czegoś się nauczyliśmy, dużo się nauczyliśmy. Zaczęliśmy go budować w 2013 roku, w pierwszym kwartale. W tej chwili, pod koniec tego roku, planujemy satelitę zintegrować, czyli poskładać wszystkie, tutaj macie model, poskładać wszystkie komponenty i poskręcać już wersję lotną. No i też problem jest taki, że to jest, nie było nas stać na wersję testową, na wersję, nie wiem, kwalifikacyjną, tylko było nas stać na to, żeby kupić komponenty i zbudować komponenty tylko i wyłącznie do wersji lotnej. Co to znaczy? Przeprowadzenie testów na satelicie, który ma polecieć. Kampania testowa zaplanowana jest na następny rok. No i w tej chwili poszukujemy rakiety, poszukujemy dostarczyciela miejsca na rakiecie i skąd on będzie leciał. I planujemy, że mam nadzieję, że do końca przyszłego roku zostanie wystrzelony. W tej chwili około 40 osób w projekcie, nie tylko studenci, ale też ludzie z FP, którzy nam pomagają stworzyć soft. W ciągu całego projektu, no jak widać, około 90 osób się przewinęło. Pracujemy w 11 zespołach. Każdy zespół jest odpowiedzialny za dokładny podsystem na satelicie. No i ogólnie z różnych wydziałów, tak? Elektronika, mechatronika, materiałówka, różne. Jest projekt bardzo multidyscyplinarny. No i że jesteśmy studentami, no to jakoś trzeba łączyć przyjemne z pożytecznym, więc pracujemy w ten sposób, że staramy się wiązać to z naszymi pracami, projektami. Robimy praktyki, też dostajemy oferty praktyk. I teraz w tej chwili już 8 osób z projektu pracuje w rzeczywistym przemyśle kosmicznym w Polsce, budując urządzenia na przykład na misje marsjańskie. No i zapraszamy, na stronie mamy dużo dokumentacji, jak ktoś się nudzi, do poduszki, 1200 stron. Wprowadzenie, więc przygotowując się do kampanii testowej, głównym problemem, tak jak Maciek podkreślił, jest to, żeby zasymulować środowisko kosmiczne na Ziemi. Jest to szalenie trudne. A jeszcze w naszym przypadku konkretnym mamy wiele rzeczy, których nie wiemy. Co wiemy? No, widać, znane, nieznane, tak? No, wiemy, że nasz satelita to jest satelita w standardzie CubeSat, 2 unity, ma takie wymiary, czyli dzięki temu wiemy, jaka powinna być infrastruktura do testów, tak? Czyli nie potrzebujemy jakichś na przykład dużych wytrząsarek, tylko coś mniejszego. Co jeszcze wiemy, że mamy ten model lotny, tak? Czyli nie możemy robić testów, które przekraczają jego możliwości, które mogą uszkodzić podsystemy, a takie testy ogólnie powinno się przeprowadzić właśnie na modelu testowym, inżynieryjnym. My mamy tylko model lotny, więc musimy go bardzo oszczędzać. Czego nie wiemy? No między innymi, jeżeli chodzi o rakietę, nie mamy jeszcze wybranej rakiety. Każda rakieta charakteryzuje się tym, że ma swoje środowisko, czyli właśnie te drgania podczas startu. Różne rakiety mają różne rodzaje drgań, jedne mniejsze, jedne większe. No i co zrobić, tak? Czy macie jakiś pomysł, jak to być w danym momencie, jak mamy przetestować satelitę, a nie wiemy, jakie założyć drgania? Zakładamy największe. Good. Ale największe z danej rakiety, czyli na przykład jak mamy różne rodzaje drgań, to zakładamy, bierzemy przypadki z różnych rakiet i zakładamy te największe dla różnych rakiet. Orbita. No, różne rakiety latają na różne orbity. Na różnych orbitach mamy różne środowisko, inaczej nasłonecznienie, inaczej rozkład temperatur i tak dalej. Nie wiemy. Nie wiemy, na jaką orbitę lecimy. Co robimy? Powiem później. Kosmodrom. Rakiety latają z różnych miejsc. Czy zima, Kazachstan, minus 20, czy Gujana francuska, plus 35 i duża wilgotność. Co robimy? Wszystko. Zakładamy najgorszy przypadek. Plan testów. Nie wiemy, kiedy lecimy. Kiedy przeprowadzić kampanię testową? Jak najszybciej. Data startu, dostarczone usługi. Czasem jest tak, że satelita, jak musi być przymocowany do rakiety, musi mieć specjalny zasobnik. Czasami taki dostarczyciel miejsca dostarcza ten zasobnik, czasami nie dostarcza. Co robimy? Zakładamy, że nie ma. Logistyka. No, generalnie nie wiemy, gdzie przeprowadzić tą kampanię testową. Są różne miejsca, ale jedno miejsce na przykład jest w Japonii, drugie miejsce jest w Turcji, trzecie miejsce jest w Europie. Jakie koszty założyć? No, kampania testowa trochę trwa. Parę odpowiedzi. Czyli środowisko, założyć najgorszy przypadek. Orbita. No tutaj akurat mamy kilka propozycji. Te rakiety latają według określonego schematu, więc wiemy, gdzie na co leci. Więc zakładamy najbardziej prawdopodobną. Kosmodrom, najgorszy przypadek. Najgorsze przypadki wszędzie. Logistyka, zaklepać parę miejsc i szukać dalej. Tutaj muszę trochę przyspieszyć, ponieważ Maciek nie zostawił mi za dużo czasu. Ale zwrócę uwagę na taki problem. Żagiel. Struktura mechaniczna, która się rozkłada. No, praktycznie wszystko jesteśmy w stanie zasymulować, prawie wszystko na Ziemi, tak? No, próżnie mamy komory próżniowe. Temperatury mamy komory próżniowe termiczne, tak? Ale jak zasymulować mikrograwitację? Nie wiemy, jak on się otworzy. Jak otwieramy go na Ziemi, jemu ramiona się łamią. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy on się dobrze otworzy w kosmosie, czy nie. Co robimy? Jak zasymulować mikrograwitację? Rozjeżdża się. Jest opcja droga, bardzo droga. Jest taki samolot pasażerski A300, jeden z wielu, który lata, robi takie parabolki. Podczas tych parabolek jest stan 20 parę sekund mikrograwitacji. Jest to opcja bardzo droga, nie stać nas. Dalej, jak możemy zrobić mikrograwitację? Otóż pierwsze co, żagiel jest w jednej płaszczyźnie, nie? Czyli na przykład jak ramiona opadają, no to musimy go przetestować w jednej płaszczyźnie. Co robimy? Budujemy stół antygrawitacyjny. Jak to działa? Czyli to jest zwykły stół z bardzo śliską powierzchnią, która nie stwarza oporu. Jesteśmy w stanie zobaczyć, jak on się otwiera. Jaka jest inna metoda? No, jest siła grawitacji działa w dół, czyli trzeba zrobić jakąś siłę, która działa w górę, która niweluje. Co robimy? Podwieszamy go na linkach. Jeżeli chodzi o podsystemy, część podsystemów na PWSAT-cie jest kupiona. Płacimy za to grube pieniądze, więc generalnie zakładamy, że te systemy były przetestowane już. No i decyzja, czy testować dalej, czy nie testować. Zaufać dostawcy, czy nie zaufać. Systemy, które my robimy, oczywiście tutaj trzeba testować na wszystkie sposoby. Tutaj taka mało czytelna tabelka, ale chciałam wam pokazać parę rzeczy. O, jest naprawdę mało czytelna. Na tym etapie musimy wiedzieć, jaki system, jakich testów potrzebuje, a takie systemy potrzebują bardzo różnych testów. Czyli musimy wiedzieć tak, który potrzebuje komorę próżniową, który potrzebuje komorę klimatyczną, który potrzebuje wytrząsarkę i tak dalej. I dokładnie, jakie to są wymagania, bo znaleźć takie laboratoria w Europie jest szalenie trudno. Test funkcjonalny, czyli generalnie test softu. Czyli satelita jest już zbudowany, złożony. Pamiętajmy o tym, że to jest wersja lotna, która poleci, więc musimy bardzo oszczędzać. Stawiamy go, zakładamy, nasza misja ma trwać 40 dni. Dlaczego? Bo tak Bóg przekazał. I wszystkie komendy, wszystko, całe życie satelity ma być zasymulowane w czasie tych 40 dni. Czyli stawiamy go gdzieś w jakimś bezpiecznym, czystym pomieszczeniu i na przykład robimy long distance communication test, czyli test. Generalnie musimy zasymulować straty propagacji, bo jak satelita będzie na orbicie około 600 km, no to wtedy będzie trochę słabo się z nim komunikować. Ale generalnie on ma przejść całą misję dzień po dniu. Musimy wyobrazić sobie, że on jest na orbicie i takie komendy, jak on dostaje, musi przejść i musimy upewnić się, że wszystko działa. Jeszcze przyspieszę. Czekają nas testy wibracyjne, czyli symulowanie środowiska na rakiecie. Czekają nas testy termiczno-próżniowe, czyli symulowanie środowiska już na orbicie. i testy EMC, czyli generalnie kompatybilność elektromagnetyczna, czy nasze podsystemy nawzajem się nie zakłócają, albo nie zakłócają kogoś innego, tak? Nie lecimy sami. Testy komponentów, każdy komponent musi być też przetestowany. Są różne rodzaje testów, tak jak mówiłam, no akurat przy modelu lotnym jesteśmy ograniczeni tylko do testów akceptacyjnych. No i mamy tutaj 4 miejsca na świecie, gdzie możemy pojechać, szukamy dalej. Najbardziej chcemy do Turcji, ale tam się teraz robi niespokojnie. Ta tabelka pokazuje to, że już na tym etapie szukamy miejsca, gdzie dane urządzenie się znajduje, gdzie możemy to przetestować, kto ma jakiś kontakt do tej jednostki i kto generalnie jest potrzebny przy przeprowadzaniu takich testów. Główny inżynier, mechanik, elektronik, ale zawsze zobaczcie, że jest osoba od quality, tak? Czyli jest checklista. No i tutaj przy okazji stwierdziliśmy, że ta osoba będzie robić zdjęcia, żeby zobaczyć, jak coś się nie uda, żeby przejrzeć te zdjęcia, ale chyba musimy to rozdzielić i musi być specjalna osoba, która oddzielnie robi checklistę, oddzielnie robi dokumentację. I tylko krótki filmik, jak to będzie wyglądało już na orbicie po wykonaniu misji. Ostatnia faza. W taki sposób otwiera się ten żagiel. W taki sposób satelita spala się, wchodząc w grubsze warstwy atmosfery. Więc zapraszam do obserwacji momentu śmierci naszego satelity. Tak demonicznie zabrzmiało. Nie będzie widać. Chyba nie będzie. No i też zapraszam do współpracy. Jesteśmy otwarci. Tutaj dużo firm nas wspiera różnymi sposobami. Też FP świadczy swoim zaangażowaniem i swoim profesjonalizmem, jeżeli chodzi o soft lotny. Także jeżeli macie jakieś pytania, to też chętnie odpowiem. Przywiozłam też model.
Nacisk kładźmy w zespołach na współpracę pomiędzy różnymi ludźmi. Mechanicy, elektronicy, programiści, wszyscy razem, bo tak naprawdę okazuje się, że wtedy te rozwiązania problemów przychodzą od razu, może nie od razu, ale powiedzmy znajdujemy je, a nie wysyłamy satelitę z błędną komendą. Więc takie błahe problemy możemy bardzo szybko rozwiązać. I analizujmy dotychczasowe misje zrealizowane, dlatego że wiele różnych dokumentacji, gdzieś tam nawet szczątkowych, jest dostępna online, więc warto naprawdę się tym zainteresować, bo wiele ciekawych rozwiązań technicznych może wpaść nam w oczy i możemy po prostu je zaimplementować w naszych działaniach. Zachęcam także do kontaktu, media społecznościowe i tak dalej, w lewo, w prawo i oczywiście nasze stoisko. Dziękujemy.